studiu Radia Kraków goście, prezeska Fundacji Go Healthy Girl Karolina Sztyler. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I specjalista ginekologii i położnictwa dr Marcin Mika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego tak wiele kobiet umiera na raka jajnika?
To jest bardzo dobre pytanie. Rocznie w Polsce zapada około 3700 kobiet na raka jajnika, a niestety aż 2600, tak podają statystyki, rocznie umiera. Dlaczego tak jest? Jest to spowodowane trochę specyfiką tego nowotworu, a mianowicie rak jajnika jest często późno wykrywany, czyli w stadium zaawansowania trzecim, czwartym, kiedy nowotwór jest bardzo zaawansowany i rozsiany. Dlatego no jest to bardzo duże wyzwanie dla medycyny nadal w Polsce.
Nie ma żadnego takiego badania, które pozwoliłoby wychwycić tę chorobę na wczesnym etapie, tak jak mamy w przypadku raka piersi, gdzie USG, jeżeli jest robione regularnie, w przypadku młodszych kobiet, czy mammografia regularnie wykonywana, pozwalają wychwycić tę chorobę na bardzo wczesnym etapie i dają, no, nie chcę powiedzieć stuprocentową wyleczalność, bo pewnie tak nigdy nie jest, ale bardzo wysoką.
Tak, no tu w przypadku raka jajnika trzeba powiedzieć, że nie ma jednego skutecznego testu przesiewowego. Dlatego tak ważne jest regularne badanie ginekologiczne, badanie ultrasonograficzne przezpochwowe, które ma za zadanie wykryć zmiany, które tworzą się w obrębie jajników.
Jakie to są zmiany?
Są to zmiany guzowate, często lite zmiany guzowe, które budzą niepokój. Wtedy posiłkujemy się jeszcze dodatkowymi markerami. I tutaj też warto wspomnieć, bo dużo pacjentek profilaktycznie wykonuje te badania markerowe. One nie są, nie mają takiej czułości do profilaktyki. Bardziej używamy ich do diagnozowania, czyli do różnicowania, czy dane zmiany w ultrasonografii mogą być zmianami podejrzanymi, złośliwymi. Natomiast nie stosujmy ich tak troszeczkę bez zastanowienia na zasadzie profilaktyki, a to sobie zrobię jeszcze ten marker CA125 albo HE4. One często są podwyższone w innych schorzeniach, na przykład w endometriozie, i mogą niepotrzebnie budzić bardzo silne emocje u tych pacjentek. Dlatego zwracajmy uwagę na to, żeby regularnie pojawiać się na badaniu ginekologicznym, a jeżeli pojawiają się jakiekolwiek objawy, właśnie o jakich objawach tu należy wspomnieć przy raku jajnika, są to bardzo nietypowe objawy, które mogą być łączone z innymi chorobami. Często przypominają one zaburzenia żołądkowo-jelitowe, uczucie pełności po posiłku, spadek masy ciała, mimo tego, że obwód talii się powiększa. Czasami są to dolegliwości dotyczące zaburzenia wypróżnień, oddawania moczu częstego, bolesnego. Dlatego jeżeli cokolwiek z tych objawów budzi wątpliwość, warto podejść do swojego ginekologa, do swojego lekarza i zapytać, zbadać się też.
Najczęściej rak jajnika, jak czytałam, dotyczy kobiet już po 50 roku życia. To jest okres zmian menopauzalnych, więc te nieswoiste objawy kobiety mogą zrzucać i kojarzyć też z menopauzą.
Tak, dlatego właśnie no, często nazywamy raka jajnika cichym zabójcą. Dlatego, że on rozwija się pod maską różnych zmian, chociażby menopauzalnych, czy zaburzeń gastrologicznych, które często gdzieś tam kobiety leczą się na takie zaburzenia. Tak wiele przypadków jest wykrywana dopiero w stadium trzecim lub czwartym, kiedy no, trzeba powiedzieć, że wyleczalność i przeżywalność jest o wiele, wiele niższa.
cytologia, która świetnie się sprawdza w przypadku raka szyjki macicy, tutaj cokolwiek nam powie?
Nie, cytologia jest badaniem bardzo dobrym w poszerzeniu HPV, jeżeli chodzi o diagnostykę i profilaktykę raka szyjki macicy, natomiast do raka jajnika jest nieprzydatna.
A w tym USG transwaginalnym łatwo wychwycić te zmiany?
Nie jest to prosta diagnostyka, gdyż w trakcie cyklu menstruacyjnego u kobiet przed menopauzą cały czas dochodzi do tworzenia się różnych torbieli, różnych zmian związanych z owulacją, które mogą wskazywać na podejrzenie zmian budzących wątpliwość ginekologa, dlatego często też ginekolodzy, wykonując takie badanie, mówią: proszę przyjść jeszcze za miesiąc, zobaczymy, jak to wygląda. Albo posiłkują się właśnie dodatkowymi markerami, żeby w miarę obiektywnie ocenić takie zmiany. Natomiast nie jest to taka metoda, która jest metodą o wysokiej czułości.
Jakie są grupy ryzyka, jeżeli chodzi o raka jajnika? Kiedy kobiety powinny być szczególnie wrażliwe na regularne badania i uważność?
Na pewno jeżeli w rodzinie występowały takie choroby, czyli rak jajnika, rak piersi u mamy, u siostry, u babci, występowały rodzinnie, to należy to wziąć poważnie i skonsultować się w poradni genetycznej. Takie badania genetyczne, jeżeli są do tego wskazania, można wykonać w programie NFZ-owym. I wtedy, jeżeli jest stwierdzona mutacja genetyczna, która odpowiada w przypadku na przykład takiego genu BRCA1 nawet w 60% rozwoju raka jajnika u pacjentki, kwalifikuje się takie pacjentki również do operacji profilaktycznych. Czyli po zamknięciu prokreacji usuwa się u nich jajniki wraz z jajowodami, zmniejszając to ryzyko. Oczywiście nigdy nie ma pewności stuprocentowej, ze względu na to, że rak jajnika jest takim bardzo polimorficznym nowotworem.
To znaczy?
To znaczy, on może występować, może tworzyć się również z komórek otrzewnej. Dlatego też typów raka jajnika, nowotworów jajnika jest kilka i w zależności od typu one różnie rokują. Dlatego jeszcze wracając do grup ryzyka, poza tym genetycznym uwarunkowaniem, czyli badań genetycznych u osób z podwyższonym ryzykiem rodzinnym, trzeba wziąć pod uwagę, że u kobiet, które nie rodziły i nie były w ciąży, to ryzyko jest większe. Co ciekawe...
Ale też kobiety, które późno rodziły.
Tak, jest to związane ze zmniejszeniem ilości owulacji. Dlatego też jednym z czynników zmniejszających ryzyko zachorowania na raka jajnika jest długie stosowanie antykoncepcji hormonalnej, która wyłącza nawracające jak gdyby owulacje, które związane są z uszkadzaniem komórek nabłonkowych jajnika, które mogą po wielu razach tworzyć właśnie komórki rakowe. Dlatego warto jest też mówić o tym, że korzyścią z antykoncepcji hormonalnej szczególnie u kobiet, które mają zwiększone ryzyko ze względu na przykład na rodzinne występowanie, a nie chcą przechodzić takiej operacji profilaktycznej usunięcia adneksektomii, czyli usunięcia jajników jajowodów, może być stosowanie antykoncepcji.
A co z kobietami, które cierpią na endometriozę?
Tutaj też endometrioza zwiększa ryzyko rozwoju raka jajnika. Są to najczęściej nowotwory o typie nabłonkowym, endometrialnym, Dlatego no, powinny się te pacjentki częściej badać. Jeżeli dane zmiany, obserwowane zmiany u lekarza, u ginekologa rosną albo zmieniają swoją specyfikę, strukturę, echogeniczność, na to mówimy w badaniach ultrasonograficznych, to takie zmiany powinny również być usuwane i badane pod mikroskopem.
Ja jeszcze czytałam, że późna menopauza i stosowanie zastępczych terapii hormonalnych, na przykład właśnie w okresie menopauzy. O ile stosowanie środków antykoncepcyjnych jest pozytywne, o tyle już te terapie hormonalne zastępcze mogą zwiększać ryzyko. No, taką informację znalazłam.
Tak jest. Późna menopauza jest właśnie związana z przedłużonym okresem owulacji. A owulacje, jak już wspomniałem, związane są z mikrouszkodzeniami jajnika, które mogą przyczyniać się do zwiększonego ryzyka powstawania tej choroby. Ale nie zapominajmy, że również jest to zdrowy styl życia, o którym w kółko lekarze mówią. I to nie tylko w przypadku nowotworów, ale również innych chorób cywilizacyjnych, środowiskowych. Zwracajmy uwagę na to, na to, co jemy, na otyłość, nadwagę, na używki, które no, są mutagenami tak naprawdę, czyli substancjami, które uszkadzają nasz genom i mogą przyczyniać się do tworzenia właśnie komórek uszkodzonych, komórek nowotworowych.
Jak słucham tutaj pana doktora i pani redaktor, to nasuwa się taka myśl związana z tym, w jakiej sytuacji dzisiaj w ogóle kobiety są, tak? Mamy XXI wiek, dostęp do nowoczesnej medycyny, tak? Do nowoczesnego leczenia. Wiemy, jak bardzo właśnie ten obszar też się rozwija, a jakby to już jest któraś nasza rozmowa, tak? W Radiu Kraków na tematy
onkologiczne.
Tak, onkologiczne i ogólnie zdrowia kobiet i dalej wydaje mi się, że w pewnym sensie jesteśmy jako kobiety trochę w kropce, tak? Bo w przypadku raka jajnika, właśnie tego cichego zabójcy, ta czujność też kobiety i ta sama świadomość kobiety co do ciała, tak, ta samoobserwacja też w tym wypadku, no, mogła powiedzieć by, uratuje życie, tak, że czasami nawet jest to większa szansa na wykrycie tutaj choroby onkologicznej niż regularna wizyta u lekarza, bo tak jak pan doktor wspomniał, czasami w bardzo krótkim czasie, tak, ta choroba jest w stanie się rozwinąć, więc to, co my możemy dzisiaj pacjentkom i jako też fundacja to cały czas powtarzamy, to właśnie dbanie o siebie to jakby jest clue i istota w ogóle naszego funkcjonowania, czy od strony właśnie tej żywieniowej, naszego takiego sposobu, stylu życia, żeby to wszystko zbalansować i poukładać, co wiemy, że jest bardzo ciężkie, tak? Pogodzić funkcjonowanie w rodzinie, z dziećmi, praca, tak? Obowiązki domowe i jeszcze dodatkowo znalezienie tego czasu na odpoczynek, na regularne pójście do lekarza. Ja w tym tygodniu byłam na wizycie też, jeżeli chodzi o USG piersi, profilaktycznej, przesuniętej 1,5 roku, a nie wcześniej, bo zazwyczaj jestem w około 9 miesiącu na badaniu, bo mam raka piersi w rodzinie, więc badam się regularnie i staram się to robić jak najczęściej. Teraz mi się ta wizyta przesunęła, a pukało mi tam w kalendarzu kilka razy, żeby pójść do lekarza i się przebadać. Nie ukrywam, że jak byłam przed gabinetem i tak 5 minut przed czekałam, aż lekarz mnie wpuści, to też już pojawiły się czarne myśli. Na zasadzie, czy aby na pewno po prostu dzisiaj będzie wszystko okej na tym badaniu, bo jednak to jest 1,5 roku, a nie rok, więc mamy gdzieś z tyłu głowy też, tak? Jako pacjentka, która regularnie się bada, pacjentka z HPV, tak? Która dalej ma zmiany naszej jajnej macicy i robi regularnie cytologię, jest pod kontrolą ginekologiczną. Mam cały czas z tyłu głowy to, że muszę się badać, staram się dbać o siebie, ale po prostu to, w jakich czasach my dzisiaj żyjemy, wyjątkowo nam to utrudnia po prostu.
Pamiętam, jak Kora, która zmarła na raka jajnika, opowiadała, że regularnie chodziła do lekarza, regularnie robiła cytologię, regularnie się badała, a mimo to w momencie, kiedy wychwyciła raka jajnika, kiedy zdała sobie sprawę, że choruje na to, zdiagnozowano ją, była już w zaawansowanym stadium choroby. Angelina Jolie ze względu na swoje obciążenie genetyczne zdecydowała się na prewencyjne usunięcie między innymi jajników. Czy to wszystko nie prowadzi do rozwinięcia onkofobii, hipochondrii i takiej przesadnej uważności, życia, do życia w takim strachu przed rakiem, który czyha, który jest cichym zabójcą, który może nie dawać oznak, żadnych objawów, a jednak być.
Ja myślę, że trzeba rozróżnić onkofobię i zaburzenia o typie lękowym od takiej uważności i wsłuchiwania się w swoje ciało. Ja mam często takie trochę fałszywe alarmy od pacjentek, że przychodzą zaniepokojone czymś i robię badanie, tu akurat w tym przypadku badanie piersi, USG piersi i uspokajam je, ale tłumaczę, z czego wynikają na przykład pewne nierówności, które one wyczuwają, w którym dniu cyklu powinny badać. I taka rozmowa bardzo dużo daje, bo przede wszystkim uspokaja i daje też pewien wgląd, że na przykład tutaj podaję przykład raka piersi, że w przypadku raka, w przypadku zmian w piersiach bardzo istotne jest to, żeby badać w odpowiednim dniu cyklu i poobserwować zmiany. Jeżeli coś nas niepokoi, jesteśmy przed miesiączką, poczekajmy na te 2 tygodnie czy tam tydzień po miesiączce. Jeżeli wszystko zniknie, to znaczy, że był to fałszywy alarm.
Ale a co z kobietami, które już nie miesiączkują, bo przechodzą albo przeszły menopauzę?
Tak, no to w tym przypadku, jeżeli nie są pod wpływem hormonów swojego cyklu, no to powinno to skłonić je do wizyty wcześniejszej. Ja uważam, że lepiej jest iść do lekarza 2 razy, 3 razy więcej, 3 razy niepotrzebnie niż raz nie przyjść.
A czy wszyscy lekarze są jednakowo uważni, jeśli chodzi o raka jajnika, który jest tak trudny do zdiagnozowania?
To jest trudne pytanie. Myślę, że ważne jest tutaj, rozmawialiśmy poza anteną, żeby w opiece takiej medycznej, czy to w opiece ginekologicznej, czy internistycznej, rodzinnej, chodzić do lekarza, do którego po pierwsze ma się zaufanie, a po drugie lekarza, który zna naszą historię, czyli wie na przykład, że mama zmarła na raka szyjki macicy, babcia miała raka piersi, to zupełnie jest inne podejście takiego specjalisty, bo on ma z tyłu głowy pewne ryzyka, które u danej pacjentki mogą wpływać na rozwój chorób. I to daje też pewną ciągłość opieki, a nie na zasadzie, że a dzisiaj pójdę sobie tutaj, później pójdę sobie tutaj. Po pierwsze, każde badanie lekarskie powinno być poprzedzone zebraniem dokładnego wywiadu lekarskiego. Ten wywiad lekarski zajmuje sporo czasu. Jeżeli dany lekarz zna naszą historię choroby, to on nie musi za każdym razem zbierać tego wywiadu od nowa i układać to w pewne postępowanie skrojone stricte dla danej pacjentki. Dlatego myślę, że to jest ważne, prawda? Tutaj rozmawialiśmy.
Tak, zdecydowanie ze swojej takiej perspektywy pacjenckiej i też tego, z czym do nas przychodzą, tak, dziewczyny podczas naszych akcji Go Healthy Girl, to zdecydowanie jest właśnie ta obawa, że jeżeli pojawimy się u lekarza i powiemy jakby za dużo, tak? Albo nie trafimy z diagnozą, gdzieś tam coś przeczytałyśmy, zaniepokoiło nas coś. Chcemy porozmawiać na ten temat z lekarzem i boimy się po prostu tego, że lekarz nas wyśmieje, tak? Nieodpowiednio na takie pytania zareaguje. Więc zostajemy za tą taką swoją strefą bezpieczną, czasami czując, że coś jest nie tak. Odwołam się tutaj też do przypadku Sary Fodrowskiej, która zmarła na raka jajnika początkiem tego roku, po długiej właśnie walce z rakiem jajnika. Zachorowała w wieku 23 lat, w wieku 28 zmarła. Jako 23-latka przez 4 lekarzy została jakby, można powiedzieć, odsyłana z kwitkiem, tak, zanim została w pełni zdiagnozowana.
A co im mówiła, że co jej się dzieje? Co ją niepokoiło?
Opowiadała o wszystkich problemach właśnie takich gastrycznych, związanych z samopoczuciem, że czuje się właśnie pełna, tak, po jedzeniu, że boli ją podbrzusze, zaczęły się robić jakieś wodobrzusze, tak, czyli brzusze, brzuch jej się zaczął powiększać, ogólnie źle się czuła, czuła też często zaparcia, ogólnie po jedzeniu nie czuła się dobrze, tak i tak dalej, więc szukała rozwiązania od właśnie szpitala, tak, od szpitala do szpitala, od lekarza do lekarza i nikt ze względu na to, że miała 23 lata, nie potraktował jej poważnie, tak, więc ta diagnoza zupełnie się przesunęła, gdzie już wiadomo, tutaj, tak jak pan doktor wspominał kilkakrotnie, bardzo ważne jest w przypadku raka jajnika ta szybka reakcja, tak, szybkie wejście w jakąś ścieżkę leczenia i takie pełne zaopiekowanie, bo faktycznie ta śmiertelność w wypadku tego raka jest bardzo wysoka, więc z jednej strony ta nasza czujność jakoś pacjentki z mojej perspektywy jest bardzo istotna. No, nikt za nas nie powie nam, jak się czujemy, tak, i nikt nas bardziej nie zaalarmuje niż my same i to, czy właśnie czujemy się w danym dniu dobrze, czy to się czy ten nasz stan właśnie w jakiś sposób się pogarsza. Jako kobiety mamy dobrą intuicję, tak? Ta kobieca intuicja nieraz ratowała życie i w tym wypadku myślę, że jeżeli
nie chodzi... Nie daj się zbyć dziewczyną.
Tak, że trzeba mieć taką siłę wewnętrzną, kiedy idziemy do lekarza, a też z drugiej strony też taką otwartość na nawiązanie tej relacji. Jeżeli to jest właśnie profilaktyka, która jest tak istotna, to nawiązanie więzi z lekarzem i wracanie do gabinetu, który już znamy, po prostu po pięciu latach, kiedy jesteśmy zdrowe i ta wizyta naprawdę jest przyjemna, to też ten strach, o którym pani redaktor mówiła wcześniej, te właśnie jakieś natrętne myśli, które mogą czasami przychodzić, no bo mogą, tak? Może właśnie zachorować koleżanka, ktoś bliski z rodziny i te myśli samoczynnie się pojawiają. Wtedy to wejście nawet do gabinetu, to jest zupełnie wejście z innej perspektywy, tak? Bo już czujemy, że kogoś znamy, ktoś się nami zaopiekuje, ktoś z nami na spokojnie porozmawia, ktoś nam wyjaśni, tak? Ta strefa bezpieczna robi tutaj bardzo dużo. No i nawet, jeżeli właśnie jednak coś by się wydarzyło, tak? Czy wykryjemy we wczesnym stadium raka piersi, czy właśnie jakieś zmiany naszej C-macicy, czy jakieś zupełnie inne schorzenia, które też powodują, że faktycznie trafiamy na jakąś dłuższą ścieżkę leczenia, to na pewno też z takim lekarzem, tak? I też z taką tą strefą bezpieczną, na pewno też nam jest dużo łatwiej wejść w taki proces leczenia, kiedy czujemy, że mamy wsparcie właśnie przede wszystkim w takim lekarzu prowadzącym, do którego zawsze do gabinetu możemy wrócić, bo wiadomo, to później już jak wygląda leczenie właśnie w szpitalu już bardziej zaawansowane, to jest inna sprawa, ale na pewno my to powtarzamy też pacjentkom i dziewczynom, które szukają swojego pierwszego ginekologa. Dajemy też rady właśnie, co zrobić, żeby dobrego tego ginekologa znaleźć i jakie są plusy, jaka jest wartość, no bo też to jest jedna z puent.
Żeby nie chodzić do przypadkowych gabinetów.
Do przypadkowych drzwi, to na pewno i budować tą relację, bo też to jest właśnie też taka edukacja, którą my z tego gabinetu jesteśmy w stanie zabrać ze sobą dalej.
Panie doktorze, a co z dostępnością do zaawansowanych leków, do tych leków najnowszej generacji w Polsce, z refundacją tych leków? Bo pamiętam batalię, jaką toczyła Kora o dostępność do takich leków, bardzo drogich.
Tak, no pomału się to zmienia. W przypadku raka piersi są dostępne najnowsze, można powiedzieć, leki. Wszystko zależy od...
A co z rakiem typu jajnika? Bo dzisiaj mamy Dzień Walki z rakiem jajnika.
W przypadku raka jajnika też. Natomiast no, myślę, że to jest... Bardziej rozmowa tutaj z klinicystą, czy też z onkologiem, specjaliści, którzy przepisują i leczą pacjentki w uzupełnieniu do ginekologii, do chirurgii onkologicznej, bo jest to leczenie teamowe. Jest to leczenie, gdzie grupa specjalistów prowadzi pacjentkę i to nie jest decyzja jednej osoby, tylko tak jak w przypadku konsyliów lekarskich, jest to decyzja kilku specjalistów, którzy zajmują się odpowiednio radiochemioterapią, czy też leczeniem operacyjnym. Natomiast z dostępnością jest coraz lepiej i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej i dojdziemy do takiego momentu, gdzie będziemy mogli po prostu wyłączać geny, które są uszkodzone i które odpowiadają za tak szybki wzrost niektórych nowotworów.
Ja bym chciała, żeby jeszcze ludzie się powstrzymali od komentowania, nazywania wariatkami kobiety takie, które decydują się na drastyczne rozwiązania w przypadku obciążeń genetycznych, bo pamiętam komentarze, jakie były po tym, jak pojawiła się informacja, że Angelina Jolie zdecydowała się na taką drastyczną ścieżkę. Czy to jest, zabezpieczenia się przed chorobą.
To jest bardzo, bardzo ważne, co pani teraz podniosła, bo to nie jest decyzja samej pacjentki, że ona decyduje się na usunięcie. Tutaj też muszą być pewne wskazania. W przypadku Angeliny, no osobiście nie znam tego przypadku, ale tam były bardzo silne przesłanki rodzinne i podejrzewam, że obciążenie genetyczne mutacjami było na tyle silne, że zdecydowała się na taki inny krok. Nie jest to hipochondria, to jest forma profilaktyki. I czasami ta forma profilaktyki przy mutacjach genów BRCA1, 2, CHEK, PALP, różnych genów, jeżeli te geny są uszkodzone, no to ryzyko wystąpienia tego raka może być nawet 80-90%. Czyli proszę wziąć pod uwagę, że jest to prawie no, 9 kobiet na 10 zachoruje na tego bardzo trudno leczącego się raka u kobiet. Dlatego myślę, że nie można tutaj tak oceniać kogoś po tym, że jest hipochondrykiem, jeżeli decyduje się na operację taką profilaktyczną. Te operacje tak naprawdę redukują ryzyko i ratują również życie.
Bardzo dziękuję. Gośćmi przed Hejnałem byli dr Marcin Mika, ginekolog, położnik i prezeska Fundacji Go Healthy Girl Karolina Sztyler.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.